zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Tą audycją przygotowujemy się, rozważając teksty najbliższej niedzieli, już czwartej niedzieli Wielkiego Postu, do przeżycia duchowego, do otwarcia serca i na Bożą łaskę, i na Boże Słowo. Dziś jest z nami ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, biblista, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie. Witamy bardzo serdecznie na antenie.
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Księże Aleksandrze, niedziela letare, niedziela radości, można powiedzieć połowa już Wielkiego Postu, czas 40-dniowej pokuty przerywany jest na jeden dzień, aby wierni mogli cieszyć się z przyszłego przeżywania zmartwychwstania Pańskiego.
Dokładnie. I też radość, o której ojciec powiedział, jest głównym tematem wszystkich trzech czytań. Że to nie jest tania radość, to nie jest kupiona radość, to jest radość wynikająca z nawrócenia, radość wynikająca z doświadczenia Bożego miłosierdzia, czyli bardzo mocno wchodzimy w to, co przed chwilą przeżywaliśmy razem z Ojcem Świętym w Rzymie, czyli właśnie konieczność nawrócenia jako pewna droga do skorzystania z Bożego miłosierdzia.
Prośmy Ducha Świętego. Pierwsze czytanie z Księgi Jozuego. Pan rzekł do Jozuego: dziś zrzuciłem z was hańbę egipską. Rozłożyli się obozem Izraeli w Gilead i tam obchodzili Paschę 14 dnia miesiąca wieczorem na stepach Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy chleby pszaśne i ziarna prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku plonami ziemi Kanaan.
Tekst, który przed chwilą usłyszeliśmy, to preludium do pobytu Hebrajczyków w ziemi obiecanej. Po 40 latach pobytu na pustyni, po 40-30 latach pobytu w Egipcie kończy się czas niepewności. Kończy się czas bycia niewolnikiem i rozpoczyna się zupełnie nowy okres w życiu Hebrajczyków. Ale ważne jest to, że ten okres rozpoczyna się już z zupełnie innymi Hebrajczykami. Otóż ci, którzy wyszli z ziemi egipskiej, umarli na pustyni. Do ziemi obiecanej wchodzi całkowicie nowe pokolenie. Włącznie z Mojżeszem wszyscy poumierali. Aaron, Miriam, Mojżesz, całe rodzeństwo zostało na pustyni. Nie dostąpili tego, z tej łaski dojścia do ziemi obiecanej. Spróbujmy spojrzeć na kilka elementów z tego czytania. Pojawiają się tutaj takie hasła jak hańba egipska, termin Gilgal, nazwa miejsca, stepy Jerycha, Pascha, chleby pszaśne, ziarna prażone i manna. Otóż trzy ostatnie terminy, chleby, ziarna, manna, to przeciwstawienie pewnego dobrobytu związanego z ziemią, do której się wchodzi, temu pokarmowi, który był przejściowy, który miał tylko i wyłącznie podtrzymywać w życiu tych, którzy byli w drodze. Sami Izraelici, sami Hebrajczycy mówili o nim, że był to pokarm mizerny, który wręcz im zbrzydł. On już ustępuje. Zacznie się coś, co można odbierać jako dobrobyt. Ale spróbujmy wrócić do pierwszego terminu, który się pojawia. Hańba egipska. O jaką hańbę tutaj chodzi? Otóż po pierwsze hańba związana z byciem niewolnikiem w Egipcie. Po drugie hańba związana z prowadzeniem życia pogańskiego, czyli brak obrzezania. Komentatorzy odnoszą się w tym fragmencie do konieczności obrzezania. Otóż naród, który już zapomniał o tym, jak ważny jest to element, który podkreśla przymierze z Bogiem, u wejścia do ziemi obiecanej, zanim wejdą do Jerycha, zostaną obrzezani, czyli zostaną naznaczeni. Gilgal to miejsce, którego nazwa oznaczałaby krąg kamieni. Gilgal to miejsce, które trudno utożsamić z jakimś konkretnym miejscem geograficznym. Prawdopodobnie związane było później z plemieniem Benjamina. Gilgal to miejsce, które będzie jednak mocno związane z konkretnymi ruchami Izraelitów później już w tej konkwiście później, w tym zajmowaniu ziemi obiecanej. Szczegóły dotyczące Paschy, o której słyszymy tutaj, nie zostały podane, lecz wzmianka o przaśnikach, o chlebach przaśnych i pominięcie baranka, o którym wiemy, że towarzyszył Izraelitom jako podstawa posiłku paschalnego w noc przed wyjściem z Egiptu, wskazują, że mamy tutaj do czynienia z dawniejszym świętem przaśników, które dopiero później zostało połączone z ofiarą baranka. Ten fragment podprowadza nas pod wejście nie tylko w jakąś krainę geograficzną, ale przede wszystkim wejście na nowo w przymierze z Panem Bogiem. I to właśnie to przymierze z Bogiem będzie prowadziło do prawdziwej radości. To dopiero to przymierze z Bogiem oderwie człowieka już nie tylko fizycznie, geograficznie, poprzez odległość, ale przede wszystkim mentalnie od hańby egipskiej. Spróbujmy przejść teraz do drugiego czytania.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą.
termin sprawiedliwość Boża warto zarezerwować sobie na rozważanie dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Wtedy, kiedy będziemy doszukiwali się może niewłaściwego spojrzenia na tę sprawiedliwość z perspektywy faryzeuszy, którzy są oponentami Pana Jezusa, czy z perspektywy starszego brata z przypowieści o synu marnotrawnym, który będzie trochę utożsamiany z faryzeuszami. Spróbujmy spojrzeć na pewne elementy z dzisiejszego drugiego czytania. To, co dawne minęło. Mamy do czynienia z nowym stworzeniem. Pojawia się zagadnienie pojednania, uczestnictwo w Chrystusie jako ten wyraz nowego stworzenia. Dalej, słowo jednania, które jest powierzone wspólnocie ludzi wierzących, czyli już nie tylko Chrystus jako osoba, jako ten historyczny Jezus z Nazaretu ma słowo jednania. Daje się, jest słowem jednania, ale wszyscy ci, którzy stanowią Jego mistyczne ciało, czyli Kościół, posiada słowo jednania. Mamy do czynienia w tym czytaniu z grzechem, ale z grzechem, który jest spowodowany przez nas, przez ludzi, ale jednocześnie grzechem, którym został obarczony ten, który nie miał grzechu, Jezus Chrystus. Co to znaczy obarczony? Obarczony konsekwencjami grzechów naszych. Nie tyle, że stał się grzechem, czy stał się grzesznikiem on sam, tylko został cały ładunek związany, ciężar związany z grzechami naszymi, ludzi, został złożony na barki Chrystusa. Dalej mamy do czynienia z posłannictwem Boga, czyli właśnie tym udziałem ludzi wierzących, ludzi pojednanych z Bogiem, ludzi, którzy zostali wszczepieni w Jezusa Chrystusa i którzy także zostali wszczepieni w Jego misję, czyli nie tylko, że ograniczają się do przyjęcia od Chrystusa, ale zaczynają działać jak drugi Chrystus, zaczynają działać wobec innych, zaczynają promieniować Chrystusem na innych. Jeżeli patrzymy na to czytanie, to warto zwrócić uwagę, że Paweł opisuje proces, za pomocą którego zbawcza miłość Boża dosięga życia ludzi. Paweł cytuje i wyjaśnia tradycyjną formułę, w której wskazuje się inicjatora, Boga, pośrednika, Chrystusa i sposób pojednania, przebaczenie grzechów. Co jest ważne tutaj? To z inicjatywy Boga wszystko się wydarzyło. Nie, że my ludzie tak chcieliśmy, tylko nawet nie, że to się wydarzyło przez przypadek, ale że Bóg tak to zaplanował, żeby nas z tego wyrwać. Tutaj przechodzimy od rzeczywistości Starego Testamentu, o której przed chwilą słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, rzeczywistości przymierza, w której no właśnie, Bóg jest inicjatorem, który prowadzi, który wytycza drogę, który wymaga też konkretnego nawrócenia, zmiany, oderwania się od pewnej rzeczywistości. I tutaj również mamy do czynienia z Bogiem, który jest inicjatorem, który zaczyna, który wytycza pewną drogę. Boży współpracownicy nie są jedynie oficjalnymi przedstawicielami Chrystusa, lecz w szczególny sposób kontynuują Jego służbę. Służbę, która nie jest już widziana jako niewolnictwo, co moglibyśmy widzieć chociażby w takim właśnie podejściu Hebrajczyków do sprawy relacji z Panem Bogiem na pustyni, czy co będziemy mogli widzieć też w postawie starszego brata w Ewangelii. Wszczepienie w służbę Chrystusa to jest też nabranie godności synowskiej, którą ma Jezus Chrystus. Werset 21, który kończy ten fragment stanowiący nasze dzisiejsze drugie czytanie, rozwija myśl zawartą w poprzednich wersetach 18 i 19, wyjaśniając rolę, którą Chrystus odegrał w pojednaniu. Grzechem Bóg uczynił tego, który nie znał grzechu. To, o czym przed chwilą mówiliśmy, to wszystko z woli Bożej. I tutaj właśnie dochodzimy do zagadnienia sprawiedliwości, Bożej sprawiedliwości, która jest inna od ludzkiej. Dzięki miłości Bożej okazanej w Chrystusie mamy taką relację z Bogiem, którą określa słowo sprawiedliwość. Sprawiedliwość, która doprowadza do nowego stworzenia, do odnowienia wszystkiego, do, moglibyśmy powiedzieć, ugłowienia wszystkiego w Jezusie Chrystusie. Ludzkość może osiągnąć pełnię swoich możliwości, być taką, jaką być powinna jedynie, będąc sprawiedliwa, ale to nie jest sprawiedliwość wynikająca z jakichś konkretnych czynności, jak chociażby rytualne obrzezanie ciała mężczyzn należących do narodu wybranego. Ale sprawiedliwość, którą otrzymuje się od Boga. Spróbujmy właśnie tak na to, na te dwa pierwsze czytania patrząc, przejść do dzisiejszej Ewangelii.
Czytanie z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy, celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Odpowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podziel więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem, uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie i już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go: co to ma znaczyć? Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu. Ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się.
Fragment z Ewangelii świętego Łukasza, który przed chwilą usłyszeliśmy, to właściwie w jakimś sensie serce Ewangelii. W 15 rozdziale w wersji łukaszowej znajdziemy trzy przypowieści dotyczące tej dziwnej logiki, postrzeganej przez niektórych jako właśnie brak logiki Bożego miłosierdzia. albo tylko zewnętrznie widzianej jako brak logiki. Przypowieść o zagubionej drachmie, o zagubionej owce i o synu marnotrawnym, o którym moglibyśmy powiedzieć jako o zagubionym synu, a może trzeba powiedzieć o zagubionych synach. Zobaczmy, jakie terminy, jakie rzeczywistości pojawiają się w tym fragmencie. Zagadnienie własności. 1/3, 2/3, które pozostają, 1/3, która będzie roztrwoniona. Życie rozrzutne, konsekwentnie niedostatek, głód, konieczność służby, posłanie na obce pola, wypasanie świń, strąki, chleb, najemnik, ojciec, brat, tutaj pewne zależności, decyzja o pójściu, o wyjściu z tej rzeczywistości, w której się jest. Dalej zagadnienie nieba, mój ojciec, twój syn. Dalej bardzo żywy obraz ojca, który wybiega naprzeciw. Dary, które otrzymuje ten, który jest pojednany. Szata, pierścień, sandały na nogi. I taki refren, który pojawia się w tej Ewangelii. Był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. Następnie pole, muzyka, tańce. Zagadnienie zdrowia. Jest zdrowy. Twój brat, moje dziecko. Rozróżnienie między zwierzętami. Koźlęta, utuczone ciele, świnie. I znowu zagadnienie własności, które jakby spina w pewną klamrę tę dzisiejszą przypowieść. Przypowieść, która, jak powiedzieliśmy, zajmuje się zagadnieniem miłosierdzia, ale daleko dalej idącego miłosierdzia niż to, na które stać człowieka, czyli miłosierdzia Bożego. I znowu mamy do czynienia relację człowiek-Bóg, której Bóg jest inicjatorem tego, co będzie się działo. Spróbujmy na to spojrzeć w taki sposób. Życie rozrzutne to jest w jakimś sensie synonim grzechu. Niedostatek to konsekwencja grzechu. Głód. I dalej służba i posłanie na obce pole to życie pogańskie. I tutaj moglibyśmy trochę nawiązać do życia pogańskiego, o którym słyszeliśmy w pierwszym dzisiejszym czytaniu. Czyli ci, którzy mają być obrzezani, mają w pierwszym czytaniu, zanim wejdą do Jerycha, mają porzucić życie pogańskie. Tutaj mamy do czynienia ze służbą na obczyźnie, ale warto to zobaczyć w kontekście służby na ojcowiźnie. Dlatego, że starszy brat, który zostaje w domu, to jest ten, który czuje się niewolnikiem swojego ojca, który nie czuje się w rzeczywistości synem ani bratem. Dlatego, że mówi do ojca, twój syn, do ojca nigdy nie zwraca się tym terminem ojcze. Mamy do czynienia z właśnie pragnieniem polepszenia swojego bytu. W przypadku pierwszego syna chciał jeść strąki, pomyślał o chlebie u ojca, skonfrontował to swoją rzeczywistość bycia najemnikiem na obczyźnie, podczas gdy u ojca i u brata jest wszystko, czego mu brakuje. Może intencja pierwotna nie jest zbyt szczytna tego powrotu do domu, ale widzimy, że pragnienie jest olbrzymie. Tymczasem właśnie ten, który żyje blisko ojca, nawet nie wykorzystał sytuacji bycia blisko ojca, podczas gdy jego brata nie było. Ciągle zastygł w swojej skorupie bycia niewolnikiem. I ostatecznie ten bardzo ważny, taki przełamujący opis, gest ojca. Wybiegł naprzeciw marnotrawnego syna, który powraca i wychodzi do syna, który nie chce wrócić z powrotem. Pojawiają się przymioty symbolizujące, przedmioty symbolizujące człowieka wolnego. Czyli mamy znowu zestawienie niewola i wolność, szata, pierścień na rękę, sandały na nogi, symbole człowieka wolnego. Ale tutaj no właśnie nie chodzi tylko i wyłącznie o jakieś materialne usatysfakcjonowanie czy powrócenie do utraconego statutu. Tutaj chodzi o coś więcej. Tutaj chodzi o przede wszystkim ducha. I tutaj odnieśmy się do drugiego dzisiejszego czytania, w którym słyszeliśmy o nowym stworzeniu. Ojciec mówi: syn mój, brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Mamy tutaj do czynienia ze zwycięstwem Ojca. Ojca, który wychodził z inicjatywą. Ale dalej ciągle problem własności, która ogranicza, własności, która właśnie sprowadza do takiego legalistycznego spojrzenia na kwestię sprawiedliwości Bożej, o czym wspomnieliśmy przy okazji drugiego dzisiejszego czytania, sprawiedliwość Boża. Otóż, gdy sięgniemy do komentarzy do Ewangelii według świętego Łukasza, możemy przeczytać w jednym z komentarzy takie zdanie. Podstawowy punkt sporny dzielący Jezusa i Łukaszowych faryzeuszów jest ten sam, że niektórzy znajdują się poza Bożym miłosierdziem. Poza Bożym miłosierdziem. Dlatego możemy utożsamiać starszego brata z dzisiejszej Ewangelii z postawą faryzeuszy, którzy stali na pozycji takiej, że wystarczy wypełniać pewne czynności i będzie się uznanym za sprawiedliwego. Sprawiedliwość Boża to jest zaakceptowanie przez człowieka inicjatywy Boga, jego właśnie miłosierdzia, ale miłosierdzia, które jednocześnie wzywa do nawrócenia, wzywa do zmiany życia. Zobaczmy jeszcze raz w kontekście pozostałych czytań. Izraelici, wchodząc do ziemi obiecanej, nie mogą wejść tacy, jacy byli na pustyni, czy jacy wyszli z ziemi egipskiej ich przodkowie. Muszą dokonać zmiany w swoim życiu. Zmiany, której inicjatorem jest Bóg. Dzisiejsze drugie czytanie bardzo mocno też pokazuje, jak człowiek musi dokonać zmiany w swoim życiu, czyli zaakceptować to wszystko, co wiąże się z dziełem Chrystusa. Nowe stworzenie. Stać się nowym stworzeniem. Mamy do czynienia tutaj w tych czytaniach z powrotem do Boga, którego to Bóg chce. Gdybyśmy mieli wyciągnąć z dzisiejszych czytań jakieś wspólne terminy, treści, spróbujmy w ten sposób. Radość, pojednanie, uczta, nawrócenie z pogaństwa, obrzezanie. Radość jest rzeczywistym owocem pojednania. Mamy do czynienia z pojednaniem już nie tylko takim obrazowym między ojcem a dziećmi, jak z dzisiejszej Ewangelii. Już nie tylko z przymierzem ze Starego Testamentu, ale mamy do czynienia z nowym przymierzem, które jest budulcem prawdziwego pojednania w Chrystusie. Człowiek nie może uzyskać pojednania z Bogiem bez Chrystusa. Uczta. Uczta pojawia się właściwie we wszystkich dzisiejszych czytaniach. Pascha w pierwszym czytaniu. To, co dzieje się poprzez uczestnictwo w Jezusie Chrystusie w drugim czytaniu. Uczestnictwo w radości bycia z Jezusem Chrystusem we wspólnocie. I uczta, która jest też bardzo ważnym elementem dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Nawrócenie z pogaństwa, czyli pogaństwa rozumianego jako bycie obcym dla Boga, który jest odwrócony od Boga. Okazuje się, że to nie jest kwestia geografii, fizyki. To jest kwestia serca, ducha. Dlatego mówimy o obrzezaniu. Ale warto tutaj odnieść się do innych fragmentów z nauczania świętego Pawła. Mianowicie wtedy, kiedy święty Paweł mówi, że trzeba obrzezać już nie ciało, ale serce. Obrzezanie serca to jest właśnie pojednanie, to jest przyjęcie inicjatywy Bożej w tej drodze pojednania, to jest wyjście z pogaństwa, z tej odległości dzielącej człowieka od Boga. I dopiero to doprowadzi do prawdziwej i nieprzemijającej radości. Zerknijmy jeszcze raz na sedno, przesłanie dzisiejszego czytania ewangelicznego z perspektywy świni. Otóż mamy do czynienia ze zwierzętami nieczystymi. Mamy do czynienia ze zwierzętami, które będą też widziane w Ewangelii Łukaszowej w 8 rozdziale. Wtedy będzie mowa o kraju Gerazyńczyków, w którym demon, legion został wyrzucony, posłany w stado świń. Pamiętamy, jak wtedy właściciele tej trzody się zachowali, wyprosili Jezusa ze swojego życia, ze swojej krainy. Świnia była najczęściej składanym zwierzęciem ofiarnym w religii Greków i Rzymian. Dla Żydów jedzenie wieprzowiny, jak dobrze wiemy, było równoznaczne właśnie z pogaństwem i odejściem od judaizmu. Świnia była symbolem rzymskiej potęgi, czyli czegoś, co jest całkowicie przeciwne religijności żydowskiej. W ten sposób moglibyśmy to ująć. A zatem dzisiaj widzimy, że chodzi o bardzo realne, konkretne odejście od pewnej rzeczywistości, której może czasami człowiek musi faktycznie dotknąć, żeby zrozumieć i docenić, co utracił. A zatem niedziela radości to niedziela nie łatwej radości, nie przemijającej radości, ale to zaproszenie do tego, aby cieszyć się z owoców nawrócenia do Boga, który wychodzi w naszą stronę.
A co z tą postawą tego starszego, jeżeli tak mogę, starszego syna? No bo wielu ludzi, którzy odeszli daleko od Boga, potem do Niego wrócili, stali się takimi ukochanymi dziećmi, są oczywiście żywymi świadkami tego, jak głęboko prawdziwa jest ta przypowieść o synu marnotrawnym. Był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się.
Tak, bardzo ciekawe jest to, że ewangelista stawia tutaj tak zwany suspens, zawieszenie. Właściwie nie ma końcówki tej Ewangelii. Po prostu Pan Jezus mówi o tym, że ojciec wyszedł w stronę jednego syna, potem w stronę drugiego syna, zaprosił jednego i drugiego na ucztę. Zaprosił. To nie jest tak, że widząc postawę tego drugiego syna go odrzuca. Nie, zaprasza go. Z tym, że niestety nie mamy w tym fragmencie ostatecznej odpowiedzi starszego syna. Czy mimo tego dąsania się, jak moglibyśmy dzisiejszymi terminami to określić, mimo tego dąsania się, czy poszedł razem z ojcem na ucztę. Może to przedstawia ludzi, którzy są właśnie zatwardziali w swojej postawie wobec Pana Boga i mówią, próbują pokazać, że sprawiedliwość Boża jest mniejsza od ich sprawiedliwości, czyli tej wynikającej z takiego rytualnego podejścia do religijności, którą sami sobie stworzyli, którą sami sobie uprylepili i w której czują się komfortowo, a Boże miłosierdzie burzy ten komfort.
To w jednym z komentarzy czytałem, że no tak cały czas był przy ojcu, ale bardziej ciałem niż sercem i nie nauczył się od ojca Jego miłości, więc to z pewnością i takie dla nas wołanie o to, żebyśmy popatrzyli jak ojciec, który przyjmuje tego marnotrawnego syna.
Zacząć patrzeć oczami ojca.
Tak. Bardzo dziękuję, księże, za te refleksje. Mam nadzieję, że one też pomogą nam przeżywać te niedziele, też chociażby właśnie z tej perspektywy pytania, po której stronie ja się opowiadam, bo dziś codzienność stawia nas, można powiedzieć, nie tyle, że do pionu, ale wzywa, byśmy zachowywali się jak ludzie. Właśnie postawa ojca, postawa jednego czy drugiego syna.
Na pewno wzywa do nawrócenia, na pewno wzywa do zmiany życia. To nie jest takie przyklepanie i powiedzenie, że wszystko jest dobrze. I każdy z nas jest wezwany do nas.
Tak jak ten dzisiejszy akt, prawda? Stało się, zawierzono świat niepokalanemu sercu Maryi, ale teraz potrzeba konsekwencje tego właśnie aktu zawierzenia powinna być też i nasza osobista pokuta, ta osobista, tak. Osobista to przemiana, o której ksiądz powiedział.
Połączenie, jeśli mógłbym dodać tutaj do tego, co ojciec powiedział, połączenie właśnie tego aktu zawierzenia z osobistym pojednaniem z Panem Bogiem, wydaje mi się, że jest bardzo wymowne, co zrobił Ojciec Święty, że to nie jest tylko i wyłącznie powiedzenie Matce Bożej, zrób to, czy tamto, załatw, tylko to jest faktycznie proszenie o to, żeby była pośredniczką między nami a Chrystusem, który wzywa nas do zmiany życia.
Bardzo dziękuję. Był z nami ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, biblista, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie. Dziękujemy bardzo.
Serdecznie Bóg zapłaci.